Jeszcze jest tutaj jedna siostra, która razem z siostrą Heleną Majewską składała śluby wieczyste. Ona wie od siostry Heleny Majewskiej, że jeżeli 3 razy w ciągu dnia odmówisz koronkę do Miłosierdzia Bożego, wyprosisz to, o co prosisz.
Każda łza, każdy ból, każda modlitwa i każda choćby najmniejsza ofiara jest dokładnie w niebie zapisana i bronić będzie przed zasłużoną karą w dzień sądu szczególnego i ostatecznego.
Tajemnica siostry Heleny Majewskiej, część 2.
Koleje losu siostry Heleny są bardzo przykre, ponieważ zostaje zesłana wraz z całym domem swoim zakonnym i tam prowadzi dzienniczek. Natomiast dzienniczek ten jest w przepastnych archiwach sowieckich i złoto temu, kto jest w stanie te dokumenty wydobyć.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
8 października 1940 roku. Helu, chcę, abyś mi w akcie heroicznym oddała życie swoje jako okup za grzechy całego świata i te wszystkie radości, jakie oczekujesz. Doczekanie ojczyzny wolnej, triumfu i rozkwitu Kościoła Świętego, zatwierdzenie przez Stolicę Świętą kultu Miłosierdzia Bożego i inne. Z chwilą złożenia mi tego aktu w ofierze bądź zawsze gotowa pójść ze mną do ojczyzny wiecznej. Akt ten złóż mi w ofierze w dowolnie obranym dniu po Komunii Świętej. Dlaczego żądam tego od Ciebie, dowiesz się dopiero w niebie. Gotując się do tego aktu, idź do Ojca swego i zapytaj najpierw, czy możesz to uczynić. Powiedz też, aby był posłuszny swemu zwierzchnikowi w dziele miłosierdzia.
Siostra Helena Majewska z bezhabitowego zakonu sióstr od aniołów miała wypełnić specjalną misję, którą zlecił jej Chrystus. Po śmierci siostry Faustyny Kowalskiej od Miłosierdzia Bożego rozpoczęła współpracę z księdzem Sopoćko. Przynaglała go, by rozpoczął dzieło tworzenia nowego zgromadzenia, którego domagał się od Faustyny Chrystus, zakonu Miłosierdzia Bożego. Siostra Majewska wskazała kobiety, kandydatki, przygotowywała wileńską szóstkę do życia zakonnego, bo tak jak Faustynie, i jej objawiał się Chrystus i mówił o Bożym miłosierdziu. Siostra od aniołów pisała dzienniczek. Nie wiedziała, że w XXI wieku jej tajemnice, o której zachowanie prosił Chrystus, pozna świat.
Okazało się, że ta siostra wspomina o tym, że ma widzenia Pana Jezusa od lat dziecięcych. Ten Jezus wprost jej mówi, że ty będziesz nieznana. Ty jesteś do pomocy siostrze Faustynie i do pomocy księdzu Sopoćce. I rzeczywiście, kiedy święta siostra Faustyna umiera, do księdza Sopoćki zgłasza się siostra Helena. Referuje to, co Pan Jezus jej każe. Czasami korygując kazanie, czasami wysyłając gdzieś, a czasami wskazując wprost każdą z tej pierwszej szóstki. Ksiądz Michał Damazyn. Siostra Faustyna na początku oczywiście jest apostołką, przyjmuje wszystko, na początku dzienniczka tego, który znamy, przekreśla słowa, od dziś moja wola nie istnieje. Natomiast właściwie do końca swojego życia ma kłopot z odnalezieniem swojej roli, że ona jest tylko sekretarką, ona ma to spisać, a realizatorem jest ksiądz Sopoćko. I pomocą w tej realizacji tych konkretnych postanowień czy życzeń Chrystusa jest właśnie siostra Helena. W bardzo konkretny sposób. Kiedy się czyta ten dzienniczek, to siostra Helena pisze słowa Jezusa. Idź i powiedz ojcu, że ma to poprawić, że ma iść do arcybiskupa. Albo wprost, kiedy pisze a propos, dlaczego właśnie ta szóstka, a nie inna szóstka, a dlaczego te kobiety, a nie inne kobiety. Kiedy właśnie w dzienniku siostry Majewskiej czytamy, że dzisiaj byłam u ojca u spowiedzi. Kiedy wracałam, po schodach szły jakieś 2 nieznane mi kobiety, Pan Jezus powiedział, cofnij się i powiedz te 2 też. I za ileś tam dni, za ileś tam stron dzienniczka jest powiedziane, dziś te kobiety poznałem. To jest ta i ta, które rzeczywiście stały się częścią tej szóstki, tej pierwszej wspólnoty.
Helena Majewska traktowała te kobiety jak postulantki. To ona przygotowywała także taki duchowy grunt tych kobiet, tych sióstr.
Tak jest. Mamy taką notatkę dość obszerną pani Rożko, gdzie tłumaczy. Ponieważ oprócz siostry Heleny Majewskiej, jeszcze jednej Alojzy Gileckiej z tego samego zgromadzenia, był jeszcze ksiądz prałat Żebrowski. Takie sytuacje prawne, projekty konstytucji pierwszej, zarysy tego zgromadzenia, to było z nim. Natomiast coś, co byśmy nazwali dzisiaj burzą mózgów, co to będzie, jak będziemy działać, jak będziemy się organizować, to było właśnie w obecności siostry Majewskiej, konferencje duchowe, ascetyczne, uczenie życia zakonnego, to była siostra Majewska, siostra Gilecka.
Siostra Dominika Steć, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Kim była Jadwiga Osińska jeszcze przed wstąpieniem do zakonu, bo została tą pierwszą przełożoną generalną waszego zgromadzenia, ale kim była ta kobieta?
Jadwiga Osińska w ogóle była absolwentką Uniwersytetu Stefana Batorego. Zresztą kolejna, Izabela Naborowska, pani Rożko Ludmiła, Komorowska, one wszystkie były po wyższych studiach i to nie były jakieś przypadkowe osoby. Zresztą u Majewskiej w Objawieniach też to jest. Ona też mówi o tym, że mają być to kobiety wykształcone. Trzon zgromadzenia ma być bardzo mocno intelektualnie postawiony. No, trzeba wziąć tutaj pod uwagę czasy, w jakich to zgromadzenie powstaje. Jest to czas wojny. Tutaj potrzeba było kobiet, które pomogą innym przeżyć ten czas. Co te kobiety robiły? One drukowały pierwsze obrazki jeszcze w Wilnie. One głosiły Boże Miłosierdzie. Przygotowywały bardzo często Żydów do chrztu. Właściwie no, cała ich praca to była praca konspiracyjna, stąd potem ten szybki przejazd na tereny zachodnie. I właściwie co robi Majewska? Majewska robi to, co jest powołaniem kobiety w kościele. Jest tym zapleczem, jest tym cieniem, jest tym takim jakby impulsem i Pan Jezus jej to podpowiada. Majewska słucha Pana Jezusa i nawet jest tam taki moment, kiedy mówi, nie, to ona teraz tego nie powie, księdzu Sopoćce, to ona powie później. I proszę zobaczyć, Majewska pisze. Zaczęła tak bełkotać, tak nie umiała stworzyć zdania normalnego, że ksiądz Sopoćko nie mógł jej zrozumieć, co ona do niego mówi. O co jej chodzi właściwie? Bo postawiła na swoim. I tutaj rola niesamowita posłuszeństwa i w dziele Bożego Miłosierdzia Majewska jest poddawana też takiej szkole Pana Jezusa słuchania. Jak znamy dzienniczek siostry Faustyny, u siostry Faustyny jest to bardzo czytelne. Pan Jezus jej każe pójść, powiedzieć przełożonym, o coś poprosić. Przełożeni się nie zgadzają, ona czegoś nie może. No i stawia zarzut, Panie Jezu, ale po co mi to kazałeś powiedzieć, jak przełożona i tak się nie zgodziła. I Pan Jezus jej odpowiada, bo nie chodziło o to, żeby ona się zgodziła. Chodziło o to, żebyś ty zapytała.
Powiedz jej, chodziło tutaj właśnie o Jadwigę Osińską, to jest zwrot do siostry Heleny Majewskiej, aby się w spełnianiu mej woli nie wahała. Chcę, aby ona została założycielką mego umiłowanego zakonu Miłosierdzia Bożego. Był to głos Pana Jezusa, więc nie mam wątpliwości, zapisała siostra Majewska. No i tymi swoimi przemyśleniami podzieliła się z księdzem Sopoćką. Ksiądz Sopoćko wysłał panią Osińską, jak to zapisał w swoim dzienniku, w roku 1941 zaproponowałem pani Osińskiej wakacje u sióstr anielskich w Pryciunach. Tutaj chodzi o zgromadzenie sióstr od aniołów, aby pod kierunkiem siostry Heleny Majewskiej mogła bliżej się z nimi zapoznać, a przede wszystkim wciągnąć się do ćwiczeń pobożnych. I tam, po tych rekolekcjach, siostra Osińska postanowiła przyjmę pierwsze śluby. No i tak nadszedł dzień 15 października 1941 roku. Jadwiga Osińska na ręce księdza Sopoćki, co ważne też w obecności siostry Majewskiej, złożyła w Wilnie w kaplicy sióstr Urszulanek pierwsze prywatne roczne śluby i przyjęła imię Faustyna.
Tylko że te jej śluby to były śluby prywatne, konkretne jednej osoby i tu jeszcze nie możemy mówić o zgromadzeniu, bo jest jedna osoba, zgromadzenie to jest kilka i dla naszego zgromadzenia takim pierwszym wydarzeniem dotyczącym złożenia ślubów to jest 11 kwiecień 42 roku.
Wileńska szóstka.
Tak, Wileńska szóstka i to jest początek zgromadzenia, bo Jadwiga Osińska była pierwsza, ale ona złożyła jako dziewica konsekrowana te śluby, to znaczy ta pierwsza szóstka też składa dokładnie takie same śluby, każda z nich prywatnie ślub czystości i posłuszeństwo, ubóstwo w zakresie przyrzeczeń, bo ze względu na okupację one nie mogły jeszcze prowadzić życia wspólnego. I do tych ślubów przygotowuje je Majewska i już bez księdza Sopoćki. Ksiądz Sopoćko 3 marca 1942 roku musi uciekać przed Niemcami do Czarnego Boru. Tam przebywał 2 lata i te 2 lata przełożyły się na listy z Czarnego Boru do naszego zgromadzenia i to jest nasza taka, można powiedzieć, duchowa konstytucja naszej duchowości. Z tym, że ksiądz Sopoćko, jeśli nawet na to miała wpływ Helena Majewska, to taki może doradczy. Natomiast jasno i wyraźnie zawsze powtarzał, że on też jest tylko narzędziem, a zgromadzenie ma być takie, jak Pan Jezus podyktował świętej Faustynie. Dlatego jak czasem dochodzimy, kto jest tak naprawdę naszym założycielem, to Pan Jezus. I wracam do 55 roku. Wtedy z tej szóstki złożyło tylko dwie śluby już jako w zgromadzeniu. Do 55 roku one te z 42 odnawiały jakby co roku, każda z nich jako prywatny ślub, chociaż na wspólnej liturgii. Natomiast w 55 roku dwie złożyły śluby zakonne, włożyły habity, dwie założyły Instytut Miłosierdzia Bożego i Instytut Świecki. Ludka Roszko pojechała do Torunia. Z czego się to wzięło? Większość profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego dała początek Uniwersytetowi Toruńskiemu. Stąd ta zależność. I do dzisiaj taką główną siedzibą jest Bydgoszcz Instytutu Miłosierdzia Bożego, z tym, że one się nie ujawniają, więc tak trudno jest wskazywać na konkretne miejsce, raczej mówimy o rejonie, bo tam był początek. I dwie zostały w świecie. O jednej z nich, pani Adeli Alibekow, wprost wspomina Majewska, że Adela była najbardziej czynna w czynieniu miłosierdzia, miała taką wizję. Faktycznie pani Adela żyje do dzisiaj, ma 95 lat już będzie miała. Pani Adela już w tej chwili nie pamięta wiele rzeczy, już jest na takim etapie, jest sprawna fizycznie, ale już pamięć już nie ta, ale mieszka w naszym domu generalnym w Gorzowie Wielkopolskim. Także nie złożyła ślubów, dlatego że miała chorą matkę i uważała, że powinna zostać w świecie. Nie widziała siebie w zgromadzeniu, ale faktycznie, kiedy zmarła jej mama, kiedy zmarła jej chora siostra, przeprowadziła się do nas i fizycznie z nami mieszka, chociaż nie jest naszą siostrą.
A czy można porozmawiać?
Myślę, że już nie. Myślę, że nie. Ona by już pewnie, bardzo się asekuruje już od kilku lat. Po prostu ona uważa, że już nic nie pamięta. Ma słaby wzrok. Ale ja pamiętam panią Adelę, jak jeszcze opowiadałam taką sytuację, właśnie gdy czytała dzienniczek, bo my znamy już, patrzymy z dzisiejszą wiedzą na śluby pierwszej szóstki, kaplice sióstr karmelitanek na Popławskiej w Wilnie. My to wszystko wiemy, że Faustyna tak pisała i tak było. Ale kiedy one to przeżywały w 1942 roku, to po pierwsze nie znały treści dzienniczka, nie wiedziały, że tak ma być. Wyszła taka sytuacja, Sopoćko się ukrywał, Majewska z księdzem Żebrowskim przygotowali całą uroczystość. Majewska wspomina, że było to o godzinie 9 rano, 11 kwietnia 1942 roku w kaplicy karmelitańskiej. Tak jak wychodziło, tak przygotowywali. To my już wiemy, że Faustyna to widziała, ale oni tego nie wiedzieli. I pani Adela opowiadała, że kiedy po latach wzięła dzienniczek po raz pierwszy i gdy czytała opis tych ślubów, to raczej bardziej ten z 1944 roku, bo dwa lata po powrocie Sopoćki z ukrywania się, one ponawiają śluby. To było 16 listopada 1944 roku. Sopoćko odbiera te śluby. I pani Adela mówi, że bardzo ją wzruszyło, kiedy Faustyna pisze, że było to w kaplicy, w której nie było klęczników, w której było pusto. I pani Adela mówi tak, to była noc, 11 listopada. Pamiętam, jak w ostatniej chwili klęcznik, siostry karmelitanki z zasady nie mają klęczników w kaplicy. Stał jakiś klęcznik, jeden taki, prawdopodobnie dla księdza, taki dostawiany. Mówi, w ostatniej chwili energicznie wystawiłam go na korytarz tylko dlatego, żeby było więcej miejsca w kaplicy. I mówi, że gdy czytałam, że tam nie było klęczników, myślałam sobie, a ja ten ostatni wyniosłam. Także dotykamy praktycznie wydarzeń i dalekich nam, a jednocześnie w zasięgu ręki, bo żyją świadkowie.
Czy ksiądz Sopoćko wspominał, pisał, mówił coś o siostrze Majewskiej?
Relacja księdza Sopoćki z siostrą Majewską to jest relacja kierownictwa duchowego, a więc no daleko posuniętej dyskrecji, jeśli nie tajemnicy spowiedzi. Wspomina tylko raz. Jest jeden list, który jest w posiadaniu Instytutu, w którym on opisuje ostatnie chwile i śmierć siostry Majewskiej, natomiast nigdzie w źródłach pisanych tego nie mówi. To znaczy, składając źródła pisane siostry Majewskiej, księdza Sopoćki i pierwszej szóstki, możemy widzieć, że rzeczywiście się sugeruje. Czy wprost, no w jakiś sposób to oddziaływuje. Natomiast jakoś jednoznacznie, że to dzięki siostrze Helenie, nigdzie nie ma.
25 sierpnia 1940 roku. W czasie mszy świętej mówi Pan Jezus do mnie. Powiedz Ojcu, żeby na obrazie miłosierdzia mego nie bardzo znacznie, blado domalował rany na rękach moich. Aby zrobił to w odpowiednim czasie, gdy nikogo nie będzie w kościele, sam lub przez kogoś zaufanego umiejącego malować. Następnie powiedział mi, że służebnica jego, siostra Faustyna, gdy widywała Pana Jezusa, to zawsze była wpatrzona w promienie miłosierdzia Bożego wypływające z serca Jezusowego. a na rany jego rąk nie zwracała uwagi, bo była tym przejęta całą duszą, sercem, myślami, co Bóg jej wskazywał. A rany były na pewno, świadczy o tym wezwanie z litanii o miłosierdziu Bożym, podyktowane przez samego Pana Jezusa. Miłosierdzie Boże z ran wypływające ufamy Tobie. Mówi tu Pan Jezus nie o jednej ranie serca, lecz i o ranie rąk i nóg.
W 1934 roku powstał pierwszy obraz nazywany Wileńskim autorstwa profesora Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych Eugeniusza Kazimierowskiego, obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Po raz pierwszy został pokazany w Ostrej Bramie pod koniec 1935 roku podczas Triduum kończącego jubileusz roku odkupienia. To już 80 lat przeżywamy jubileusz. Pan Jezus siostrze Majewskiej powiedział, żeby zaznaczyć na tym obrazie jego rany.
Ksiądz Sopoćko o tym nie wspomina. Faktycznie, gdy przyglądamy się obrazowi, to mało widoczne są rany, szczególnie na stopach. Nieraz jak się mówi o tych ranach na stopach, to czasem dzieci mówią, a gdzie? To znaczy, ksiądz Sopoćko o tym w ogóle nie wspomina, więc nie wiemy, czy zostały one poprawiane. Także tego stwierdzić nie możemy, ale mogło tak być. Wiemy, że obraz kilkukrotnie był przemalowywany. Tylko, że gdyby te rany były wtedy poprawione, to zauważyłaby to też pani konserwator. W 2000 roku była konserwacja obrazu, w 2004 bodajże, w Wilnie. I pani konserwator zdejmowała kolejne przemalowania, bardziej lub mniej szczęśliwe tego obrazu, bo miał burzliwą historię. Był kilkukrotnie zwijany przede wszystkim, gdzieś tam uszkodzony, więc dokonywali tej konserwacji malarze z różnym przygotowaniem, z różnym po prostu fachem malarskim. Stąd mniej lub bardziej szczęśliwe. I faktycznie pani Czerwińska, Izabela z Włocławka, dokonywała tej konserwacji i wspomina o tym, dokumenty są przede wszystkim z tego, że pierwsze co zdjęła z obrazu to napis Jezu, ufam Tobie, te czerwone litery. Niektórzy mówią, że obraz, że tam Litwini pozamalowywali te litery, że coś tam, ale trzeba by było tutaj uczciwie do tego podejść, tych liter nigdy na obrazie historycznym nie było. Te litery zostały domalowane w 1987 roku na polecenie obecnego księdza biskupa Grodzieńskiego, księdza Kaszkiewicza, który wtedy był proboszczem w Wilnie, który przyczynił się do powrotu obrazu do Wilna z Nowej Rudy. I ponieważ z Nowej Rudy obraz był zabrany w takiej trochę konspiracji, bo ludzie by tego obrazu w życiu nie oddali, tam namalowano kopię, podłożono kopię, oryginał wrócił do Wilna i wtedy ksiądz biskup mówi jako proboszcz, kazałem domalować te litery, w razie czego wasz był bez napisu. I dla uczciwości każdy to stwierdzi, nawet laik, że żaden kolor czerwony nie będzie tak jaskrawy przez tyle lat. Wiemy, że te litery dość ostre miały wydźwięk tej czerwieni. Wracając do tego, to wiemy, że tam był zamalowany loczek na ramieniu Pana Jezusa, bodajże lewym ramieniu ten loczek nie był widoczny, w tej chwili go widać. Czasem się śmiejemy, jak ktoś już nie wie, jak odróżnić obrazy, czy przed konserwacją, czy po konserwacji, to nieraz śmiejemy, a loczek był. Jak był, to znaczy, że już po konserwacji, to po prostu faktycznie są widoczne. Ale taki detal.
Siostro, ale Pan Jezus przecież prosił, wymalił obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie.
I był ten podpis na ramie, na listwie drewnianej, doczepionej do ramy, musiał być, ale nie było go nigdy na płótnie. Zresztą, gdyby ten obraz miał być na płótnie, to myślę, że pan Kazimierowski był malarzem, miał jakieś wyczucie proporcji i namalowałby tak tego Chrystusa, żeby było miejsce na ten napis. A tu widzimy, że stopy są jednak, ten napis jakby wchodzi w stopy, prawda? Gdzieś tam jest między. Nie ma miejsca na ten napis na płótnie, więc na pewno na płótnie go nie było. Ksiądz Sopoćko przecież nie wziął tego obrazu do Polski. Przyjechał do Polski w 1947 roku z repatriantami. Praktycznie mógł zabrać wszystko, to była jego własność, ten obraz, gdyż on pokrył koszta malowania tego obrazu. Można powiedzieć, mógł zabrać swoją rzecz. Zostawił ten obraz i nigdzie o tym obrazie nie wspomina. Trudno jest powiedzieć dlaczego. Można postawić hipotezę, że nie chciał zwracać na ten obraz uwagi, żeby ten obraz nie zginął. I w tym momencie pojawia się obraz pana Chyły. Jest na lepszym terenie politycznym. Łatwiej tutaj się rozchodzi. Chociaż Wilno nie zostało takie martwe, jeśli chodzi o obraz Kazimierowskiego, bo już w 1940 roku w pracowni pana Nowaka, to jest fotograf, powstało 140 odbitek obrazu Jezusa Miłosiernego. On sam o tym pisze. To były takie małe agnuski, w wielkości centymetrowej czarno-białe odbitki obrazu przy pomocy właśnie pierwszej szóstki obszywane kliszą fotograficzną i ręcznie na okrętkę nitką. Z nitki była taka pętelka robiona jak do guzika i to ludzie wszywali sobie pod klapę. To było niewyczuwalne, bo to nie był metal i faktycznie oni nazywali to agnuski, po prostu Agnus Dei od właściwie takiego wzywania pomocy Bożej i te agnuski się rozchodziły. Obraz Kazimirowskiego też nie było tak, że nie był zupełnie znany w Krakowie, bo przecież w 1937 roku ksiądz Sopoćko wydał pierwsze obrazki z koronką właśnie w Krakowie odbitki. Stąd w Krakowie, że ksiądz arcybiskup Jałbrzychowski z Wilna nie był przychylny temu kultowi. Dlatego poza diecezją imprimatur ksiądz Sopoćko otrzymał. I myślę, że i ta przyczyna ekspansji obrazu Chyły była. To znaczy ten obraz Chyły ma na pewno wartość kultową i to nie ulega wątpliwości. Jest wiele nawróceń przy tym obrazie, więc nie możemy mówić, że ten obraz jakiś gorszy jest, prawda? Ale faktycznie nie oddaje całkowicie istoty tego, co Faustyna widziała. Faustyna mówiła, że wzrok ma być taki jak z krzyża. U Chyły nie ma tego. Niektórzy ze względów estetycznych mówią, że tamten Chyły jest ładniejszy. Owszem, może jest ładniejszy. I zostawmy to. Natomiast dla nas, my raczej w zgromadzeniu, będąc, myślę, że można śmiało powiedzieć, kustoszkami tego kultu, tego, co Faustyna mówiła o naszym zgromadzeniu, no po to powstałyśmy, bardzo mocno dbamy o to, aby trzymać się pierwotnego zapisu tego obrazu. Tutaj należało wspomnieć jeszcze jeden obraz. Obraz pana Ślądzińskiego, który powstał w 1954 roku. To jest Chrystus w takiej statecznej postaci na tle drzwi i posadzki takiej kratkowanej. To jest obraz, który możemy znaleźć w Kaliszu u ojców jezuitów, obraz, który wisi w katedrze białostockiej, w bazylice. Ten obraz, który powstał w 1954 roku, powstał na prośbę Komisji do Spraw Sztuki Sakralnej przy Episkopacie Polski, dlatego że obraz Chyły nie był zatwierdzony do kultu Bożego, gdyż nie spełniał wszystkich warunków. Obraz Kazimirowskiego został za granicą Polski i cisza była o tym obrazie, to są lata 50. I biskupi zaproponowali, żeby namalować prawidłowy obraz, taki, który będzie mógł być oddany do kultu. I wtedy trzech malarzy przystąpiło do konkursu, który zorganizował ksiądz Sopoćko, przeszedł właśnie pana Ślędziskiego. I przez długie lata ksiądz Sopoćko umiera w 75 roku, więc praktycznie on się nie doczekał na nowo reaktywowania obrazu Kazimirowskiego. Szanował ten obraz, uważał ten jako ten, który należy podać ludziom do kultu, ale dwa lata przed śmiercią, trzy lata, w 72 roku, napisał do sióstr naszych w liście, że ten obraz powstał, bo była taka sytuacja historyczna. Natomiast jeżeli będzie sposobność, należy wrócić do obrazu Kazimirowskiego, bo to jest obraz matka. No właściwie Kazimirowski malował obraz jako portret pamięciowy. Wszyscy następni posiłkowali się tym pierwszym, dlatego jest ten najważniejszy.
4 września 1940 roku. W czasie mszy świętej Pan Jezus mówi do mnie: ile razy jesteś na mszy świętej, ofiaruj Ojcu memu, prócz swojej intencji, moją ofiarę na wynagrodzenie za grzechy świata całego. A w czasie podniesienia hostii mów tak: Ojcze niebieski, ofiaruję Ci rany Pana Jezusa na uleczenie ran dusz naszych i świata całego. Ojcze niebieski, ofiaruję Ci oblicze Jezusa Chrystusa na ubłaganie miłosierdzia Bożego dla nas i świata całego. W czasie podniesienia kielicha mów: Ojcze niebieski, ofiaruję Ci krew przenajdroższą Jezusa Chrystusa jako jedyny sposób wynagrodzenia za nasze grzechy i świata całego. I trzy razy dodaj: dla tej bolesnej męki przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki.
Pan Jezus uczył siostrę Majewską, jak ma robić rachunek sumienia. Zaznaczył też konkretne modlitwy, psalmy, czytania, które mają towarzyszyć mszy świętej, odprawianej w święto Bożego Miłosierdzia, czyli tydzień po Wielkanocy. Ciekawe, czy tak się stanie, czy będziemy modlić się tymi konkretnymi modlitwami, które wskazał Chrystus przez siostrę Majewską, które są zapisane w tym dzienniczku.
Rzeczywiście ślady formularza mszalnego, pełnego prawie, są w dzienniczku. Rzeczywiście Pan Jezus tłumaczy konkretne fragmenty koronki, albo nawet i coś, co jest rozważaniem drogi krzyżowej na bazie Chrystusa, który jest Polską, czyli ślady mesjanizmu. Natomiast myślę, że trzeba pamiętać, że siostra Majewska to nie jest nic nowego. Ona jest do dopełnienia dzieła Faustyny. Więc bardziej trzeba patrzeć na dzieło Faustyny, a w niektórych momentach tylko spoglądać, zerkać na dzienniczek siostry Majewskiej. Myślę, że nie zmieni, dlatego że sedno tego objawienia jest już zawarte w tej liturgii, która była, i to było odwrotnie, to znaczy spoglądając na liturgię słowa w Dzień Miłosierdzia, widzimy treść objawienia, widzimy coś, co jest, zostało zilustrowane także w obrazie. Bo to znowu nie są cztery czy tam ileś konkretnych osobnych dzieł miłosierdzia czy form kultu, ale jedno wielkie, które się dopełnia i wzajemnie tłumaczy. Więc kiedy na te czasy, czasy zwątpienia, czasy beznadziei, przychodzi Chrystus i mówi: otwórz Ewangelię na konkretnym miejscu, to znaczy na tym miejscu, kiedy uczniowie moi siedzieli zrezygnowani, wystraszeni po mojej śmierci, po moim zmartwychwstaniu też. I zobacz, oni się bali, ja do nich przychodzę i mówię: pokój wam. I dlatego ta scena niejako jest namalowana na wizerunku Jezusa Miłosiernego, stąd te zamknięte drzwi za plecami Pana Jezusa, czy ciemne tło, te wszystkie wskazania, które daje ksiądz Sopoćko. I dokładnie ta sama Ewangelia była lekcją ewangeliczną na ten moment, na to święto miłosierdzia. Czy jakby uzupełnienie wzajemne.
To znaczy, że nie możemy modlić się na przykład tak, jak zapisała siostra Helena Majewska na koronce. Pan Jezus jej powiedział: możesz rozszerzyć swoją modlitwę i modlić się w ten sposób. Miej miłosierdzie dla nas, a potem wymieniać dla rodziny, dla kapłanów, dla kościoła i całego świata. To jeden przykład. Nie wolno?
Ja nie myślę, że nie wolno, no nawet należy, tylko właśnie bogactwo form modlitwy jest wielkie i w dzienniczku świętej Faustyny również, i kiedy się czyta dzienniczek księdza Sopoćki również, i kiedy się czyta konkretne modlitwy w dzienniczkach, czy w notatkach, na karteluszkach różnych, chociażby Ludmiły Rożko, czy Naborowskiej, jasne, że tak. Natomiast bardziej myślałem o tym, żeby to urzędowo teraz Kościół nakazał, że to tak i nic innego, bo Ewangelia do zbawienia wystarczy, a to nas ubogaca. Ja mogę w to wierzyć. Kościół różnymi aktami pozwala, czy mówi, że to jest dobra, czy godna naśladowania droga w życiu, w postępowaniu, i pewnie, że tak jest.
18 stycznia 1941 roku. Naród polski jest przytomny, gryzie go robak sumienia, skłania się do modlitwy. Żaden naród nie modli się w tak osobliwej świątyni jak ten naród. Wreszcie przyjdzie czas, że po 3 dniach i 3 nocach cudem wyrzuci nieprzyjaciel Polskę na brzeg wolności. Cała wielka i uszczęśliwiona na kolanach jak Jonasz dziękować będzie Bogu za doznane miłosierdzie i cudowną opiekę opatrzności. Naród polski nie w obcej krainie, lecz gdzie zaczął swą ucieczkę, tam musi powrócić, to jest do swej ziemi. A Bóg przejednany, miłosierny, powtórnie go powoła i okaże mu łaskawie, że jego ciężka wina nie była przeszkodą posłannictwa jego. Jak Jonasz był dla Niniwitów znakiem, tak naród polski będzie znakiem dla pogan, innowierców, nawet dla Izraelitów. Władcy świata w worze i popiele pokutę czynić będą, grzesznicy staną się świętymi, poganie wielbić będą imię Chrystusa.
Zaskoczyły mnie te karty dzienniczka, które dotyczą Polski. Bardzo dużo znajdziemy odniesień do naszego kraju, posłannictwa Polaków. Pan Jezus wyjaśnia, jaką rolę dziele miłosierdzia Bożego w tych czasach ostatecznych ma pełnić nasza ojczyzna. Polska przez swe cierpienie zrodzi dusze, które szerzyć i opowiadać będą o miłosierdziu moim, mówi Chrystus. 16 lipca 1940 roku siostra Majewska zapisała słowa Chrystusa: Polska to oblubienica moja, którą bronić będę od wszelkich napaści.
Ja myślę sobie, że ta publikacja dziennika siostry Majewskiej, za co dziękować zgromadzeniu, że się zdecydowały siostry, z pewnością będzie przyczynkiem do wielu, wielu dysput teologicznych też również. I myślę, że za wcześnie, żeby jakoś tutaj rozstrzygać i oceniać. Natomiast na prędce można powiedzieć, no sama posługa Ojca Świętego Jana Pawła II, papieża miłosierdzia, jest jakimś spełnieniem się tych słów, jakimś rozwinięciem kultu miłosierdzia. Iskra wychodzi z Polski, powiedział papież. I rzeczywiście dziś nie ma chyba takiego kraju i takiego miejsca, gdzie to miłosierdzie Boże jest nieznane. A tu dotykamy czegoś, co dopełnia nam wiedzę o jego początkach. Rzeczywiście i u siostry Faustyny, i u siostry Heleny te odniesienia do Polski i polskości są, chociaż u siostry Heleny rzeczywiście bardzo silne i chyba najbardziej takie zaskakujące to jest rozważanie Drogi Krzyżowej, konkretnych stacji przykładanych do konkretnych wydarzeń po wrześniu 1939 roku, kiedy siostra Helena wręcz z taką niecierpliwością mówi: Panie Jezu, no ile jeszcze mamy cierpieć? To znaczy, że co, umrzemy i koniec? I wtedy Chrystus wskazuje właśnie to miłosierdzie jako ocalenie dla Polski i rzeczywiście tak miało to być. Natomiast warto też jakby widzieć tą siostrę Helenę też w szerszym kontekście, ponieważ w tym domu, w którym ona mieszkała w Preciunach, mieszkała też inna siostra, stygmatyczka prawdopodobna, czyli siostra Wanda Boniszewska, która znowu w swoich widzeniach czy w swoich przeżyciach mistycznych miała się modlić za nawrócenie także przywódców Związku Sowieckiego i też cierpiała za Polskę, więc myślę sobie, że tutaj gdzieś skorelowanie tych dwóch widzeń też miałoby swoją owocność.
Siostra Anna Mroczek, siostro Daniel. To było w jednym czasie, tak? Znowu, jeżeli wziąć życiorys siostry Wandy Boniszewskiej, to wydaje się, że człowiek jednak niezwykły od urodzenia, bo też i spotkania z aniołem stróżem i no widać, że specjalna pobożność i na pewno głęboka nawet dla dziecka. Ale później, prawda, jak już wstąpiła do zgromadzenia, do lata 30, gdzieś 26 właśnie, kiedy w tej konkretnej, ścisłej zażyłości, rozmowach z Panem Jezusem, zaczyna dostrzegać właśnie i czuć, odczuwać ból. Na początku ból, który jakby nie daje znaków, to można było powiedzieć, że są to stygmaty ukryte. Potem jednak się pokazują. Ten akcent czasu, kiedy te stygmaty dawały sobie znać, no to znowu były lata wojny i jeszcze troszkę jak była na Syberii, czyli po 50 roku. Natomiast kiedy już wróciła z Syberii, to można powiedzieć, że tych stygmatów zewnętrznych na rękach przynajmniej nie było, ale jeżeli chodzi właśnie o stygmat rany, to była do śmierci, a żyła bardzo długo. Ostatnie opatrunki to jest też przechowywane właśnie, to jest na opatrunku odbił się krzyż Chrystusa. 96 lat żyła.
Siostra Wanda zmarła w 2003 roku, tak, tutaj w Konstancinie.
Tak, w tym domu.
Siostro, losy siostry Heleny i siostry Wandy no musiały się spleść, one się splotły, tak, spotkały. Siostra Helena po wojnie nie wróciła do Polski Ludowej, została na sowieckiej Litwie.
Tak.
Zakon został zdekonspirowany w 1950 roku, tak. Sióstr od Aniołów. No i cóż, siostra Majewska i siostra Wanda Boniszewska, one zostały uwięzione, także innych 18 sióstr, w sumie 20 trafiły do łagrów.
Wielka karta w naszej historii. Przygotowywana jest znowu kolejna pozycja o tych siostrach z ich pamiętników, z różnych archiwaliów przez IPN. Też się niedługo ukaże.
Z tego co wiem, trafiły do ciężkiego więzienia o zaostrzonym rygorze w Dolince pod Karagandą, to jest w Kazachstanie. I były tam do 1956 roku.
Przede wszystkim one nie były tam razem. No, na przykład siostra Urszula Lepko, która żyje do dzisiaj, była na przykład w Workucie, czyli tam jest wysoko w stronę archangielska. Część było w Komi, część było w Karagandzie, ale wszystkie często się przemieszczały. No to chyba też była jako pewna metoda, żeby ci ludzie się nie znali ze sobą.
Siostra Majewska po tym prześladowaniu, po tych więzieniach wróciła do Wilna i tam zmarła?
I zmarła i no nie wiem, czy Pan Jezus jej powiedział jak to, bo w każdym razie ona swoją śmierć przepowiedziała. O tym też zaświadczył właśnie ksiądz Sopoćko w liście do swoich sióstr, właśnie do Jezusa Miłosiernego, tak, że siostra Helena rano była na mszy, później prasowała sobie sukienkę na śmierć, zmówiły anioł pański i umarła. I właśnie mówi, że umrę jak Heli, ponieważ nie umiałam upominać sióstr. No i zmarła na krześle.
W tej teczce znajdują się listy księdza Sopoćki, które zostawiła pani Rożko. No i dzisiaj są własnością Instytutu, ale właśnie jeden z tych listów jest tym, w którym jako jedyny ze znanych nam ksiądz Sopoćko pisze o siostrze Helenie i ostatnich dniach. I jest to list z roku 68. Z okazji świąt.
To jest ta kartka, tak, którą widzę?
To jest ta kartka.
Oryginał.
Oryginał.
Niesamowite. Uwielbiony Bóg w Trójcy i Miłosierdziu, Szanowna Pani,
Świętej pamięci Helena Majewska była parę lat na wakacjach na wschodzie. To dygresja. Oczywiście chodzi o czas zesłania. To nie były wakacje. A po powrocie przebywała w Kalwarii. To jest koło Wilna, czy dziś już dzielnica Wilna. Umarła nagle. W dniu śmierci była rano w kościele, a po powrocie zajmowała się gospodarstwem. Po południu prasowała sobie czarną sukienkę. Potem usiadła, zapytała, czy siostry odmówiły anioł pański i skonała. Pogrzebano ją na cmentarzu kalwaryjskim. No i potem są już takie prywatne rzeczy.
Białystok, 28 dzień grudnia, 68 rok. I to pisał ksiądz Sopoćko.
Tak jest. To jest dziś własnością Instytutu.
To bezcenne kartki. A kolejna?
A kolejne to kolejne listy, życzenia. To wszystko jest częścią tej spuścizny, którą zostawiła pani Rożko Instytutowi. No też niesamowite, bo mamy i 50 kilka zeszytów, jej notatek i z czasów późniejszych, ale też z czasów wileńskich właśnie.
Ksiądz opracowuje te dokumenty?
Opracowuje. Staram się, żeby to w jakiś sposób zbudować no coś na kształt dziennika, ponieważ te zeszyty zawierają różne notatki, a pani Rożko pisała na wszystkim. Na kawałkach chusteczki, bardzo niesamowitą historię gdzieś ze swojego życia, z czasów okupacji. No gdziekolwiek, na czymkolwiek, na bilecie tramwajowym, kolejowym, więc jakby jest tego cała masa. Próbuję podać chronologicznie, na ile to można. No i złożyć coś, co no, w cudzysłowie będzie dziennikiem. Może kiedyś też się uda to opublikować.
Proszę księdza, ja już sobie wyobrażam, jakie emocje muszą towarzyszyć księdzu przy odczytywaniu, odkrywaniu kolejnych tajemnic, które spisane były kilkadziesiąt lat temu.
No z pewnością, tego się nie da opowiedzieć, tym bardziej, że gdzieś część tych historii opowiadają mi świadkowie tych wydarzeń, którzy, no tak jak właśnie jeszcze Inka, czy też siostry ze zgromadzenia sióstr od aniołów, no żyją jeszcze i pamiętają, ja je dopytuję właściwie o jej historię, ich historię, historie, których były świadkami.
Jeżeli w ciągu dnia trzy razy odmówisz koronkę do Miłosierdzia Bożego, wyprosisz to, o co prosisz. Te słowa Heleny Majewskiej zapamiętała siostra Irena ze zgromadzenia sióstr od aniołów. Obie tego samego dnia w Wilnie złożyły śluby wieczyste.
Nigdy nie myślałam, ani modliłam się, ani o zdrowie, ani o drugie życie. W 34 roku zrobiłam pierwsze śluby. No. O, jak byłam dzieckiem, prosiłam Pana Boga, żeby doczekać końca świata. I teraz umieram ze strachu.
Siostra jest ostatnią siostrą, która pamięta siostrę Helenę Majewską, rozmawiała, współpracowała z nią?
Ja sama nie wiem, czy ja ostatnia jestem. Jest jeszcze Sienkiewicz Lonia, ale ona, ta demencja lekko liznęła, także taka zamknięta się zrobiła. Jaka była Helena? Poznałam ją jeszcze, jak myśmy były takie prawdziwe skrytki i nie mówiły się, nikt nie wiedział, zawsze nie dałoby się inaczej egzystować. Prawda, ja 25 lat pracowałam w szkole, przecież na zbitą głowę by wyrzucili, gdyby wiedzieli.
Tak, bo zgromadzenie działało w ukryciu.
Działało w ukryciu i przez to były duże możliwości. A Majewska złożyła się jeszcze w latach 30. na początku. Ja w każdym razie mam jej zdjęcie z nią. Ja byłam w nowicjacie, a ona była jako kandydatka, czy jako postulantka. W każdym razie mam w jednej grupie ją. No wtedy ją poznałam, to było w Polsce, w Wilnie. Potem ja z nią, potem dopiero spotkałam się w czasie okupacji, w pracy. To już ona była zaawansowana siostra, prawda? Przyszli Sowieci i zgromadzenie podjęło organizację tak zwanego artelu. To taka spółdzielnia. Cudowny sposób na ukrycie zgromadzenia. Pracownia krawiecka, pracownia prekotarska. I w Wilnie Helena Majewska wtedy była już przełożoną tego domu. A ja nie byle co, bo byłam przedsiedzicielem. Ja ze strony państwa i pracy byłam kierownikiem dla wszystkich, a ona ze strony zgromadzenia. I tutaj na tym polu spotkaliśmy się. Jaka ona była? Była bardzo miła, bardzo była cicha, pogodna, taka do współpracy bardzo łatwa, przyjazna. Miała brata, który był w wojsku. Mnie zawsze imponowała, bo on przychodził w tym mundurze do niej. No i takie były zrobione kontakty. A wtedy, kiedy już byśmy zaczęli przy tych Sowietach pracę, no to ja jeden moment pamiętam. Więc raz powstał między nami wielki konflikt. Za pracę, no właśnie dla których ja byłam kierownikiem, jako wynagrodzenie dawali pieniądze i czasem jakieś rzeczy w naturze. A tym razem dali 100 paczek papierosów. No, a przecież ja tam głęboko siedziałam w AK było, tak? I braci tam miałam, i chłopaków rozmaitych, no i pomagałam, i oni korzystali z mojej pomocy. Ja im ciach zaraz te papierosy zaraz posyłałam dla nich. A Majewska, no do niej należały dochody i na potrzeby domu. I ona mi zwróciła uwagę, gdzie te papierosy są. Ja mówię, chłopcy spali. Byłam wtedy zdumiona, że Helena tak potrafiła energicznie wystąpić o swoje, upomniała się. No i przynajmniej rację, no to było wynagrodzenie za ich pracę. Tak sobie zapamiętałam Helenę. Wtedy jako ta przełożona, to ona wtedy była i dla mnie przełożona. Czasem przychodziła zajrzeć, bo tam pracowały kilka sióstr. Ja pracowałam w kuchni jedna jako kelnerka. Także ona czasem przychodziła, my czasem oddawaliśmy, co zostawało pożywienia. Także stale jakichś miałam rannych pod opieką. Trzeba było do szpitala chodzić.
A przełożona siostra Majewska, jak patrzyła na te sprawy, zaangażowanie siostry w pomoc dla żołnierzy?
Myślę, że ona sama była zaangażowana. O tym się po prostu nie mówiło. Każdy na swoją rękę współpracował, bo to było bardzo ryzykowne. No. Myśmy roznosili zapomogę rodzinom katyńskich tych żołnierzy. W Wilnie było dużo tych rodzin. No i tam każda co miesiąc jakąś sumę zanosiło się tych ludzi. Kiedyś komu tam strzeliło do głowy dać wykaz komu się te pieniądze nosi. I to właśnie wtedy nasza generalna pozbierała wszystkie te i ona komuś tam nosiła i ja i tego. Zrobili spis, było 42 osoby. I ponieważ oni do tej stołówki przychodzili, bo tam najłatwiej było. Tam wszyscy ludzie mogli wchodzić. Dała mnie, to była zima, pamiętam, włożyłam do mówki 42 nazwiska. I była niedziela, była nam przy świętej na 10 w katedrze, a wtedy chodziło się na czczo, prawda, do kościoła, do komunii świętej. Tak jest godzina 11, ja wracam po mszy do domu, że wreszcie zjadłem śniadanie, nie? Podchodzi dwóch panów pod rękę, pani pójdzie z nami, no i klapa. Straszne rzeczy były.
Siostro, czy w zgromadzeniu było wiadomo o tym, że siostra Majewska rozmawia z Panem Jezusem, pisze dzienniczek?
Nie. To nie było głośne. Chociaż ona taka była różniąca się od innych, ale takie szczegóły nie były znane. To dopiero później. Ja z nią składałam właśnie wieczyste śluby razem w 1947 roku w kościele świętego Jana. Leżałyśmy pod salonem obok siebie z Heleną, takie niezapomniane wrażenia. Teraz zmienili te formy, a wtedy było, że do wieczystych ślubów to się kandydatki kładły krzyżem na podłodze i przykrywano je salonem, a całe towarzystwo śpiewało De Profundis i dzwoneczki jeszcze dzwoniły. No i tak pamiętam tą Helenę wtedy, głęboko przeżywała, Kanada przeżywała zresztą, a wtedy jeszcze kaplicy już nie było, tylko było to w kościele świętego Jana, wyciągnęli stary zatęchły jakiś całun, okropny to był. I tak my to z Heleną przeżyłyśmy. Ona rzeczywiście była zawsze bardzo skupiona, ale zachowała ją pogoda wieczna, to był wiele uśmiechnięta. I przecież wiadomo, takie trudne i niebezpieczne przeżywały się tam momenty. I zagrożenia duże były. Ona z takim pokojem to przeżywała i wnosiła taki pokój z sobą, gdziekolwiek się znalazła.
Siostra Helena Majewska współpracowała z księdzem Sopoćko, a ksiądz Sopoćko pojawiał się u was?
Tak. Ja też spotykałam się z księdzem Sopoćko, ale nie na poziomie życia duchowego, tylko różnych konkretnych spraw. On to miłosierdzie Boże propagował, a my ją pomagałyśmy. Nie było on rozprzestrzeniał te obrazki. Robiło się takie maleńkie obrazki w wielkości, nie wiem, 1,5 centymetra może, czy coś, więc i takie w formie medalików. No, wtedy fotografii kolorowej nie było, to my jak fotografia była, jedna z naszych robiła te fotografie, te zdjęcia, póki jeszcze mokre, trzeba było pomalować te promienie i tak, więc taka była współpraca, no i tam był punkt rozprowadzania tego, także z księdzem Sopoćko często spotykaliśmy się. Ale i z księdzem Sopoćko były przedziwne spotkania. My kiedyś też na tym, no młode bardzo byliśmy jeszcze. Chciałyśmy trochę może i poszaleć, tak, poleciałyśmy na górę zamkową, zarośla takie o tak jak tutaj gdzieś. I żeby swobodnie porozmawiać, w tej zieleni pobyć. No i tam w tych najgęstszych jakichś miejscach spotykamy księdza Sopoćko. Co on tam robił? Byłam zdumiona, czy miała się spotkanie umówione. Nie wiem powiedzieć, czy tak samo chciał wyjść. Jakie drugie było spotkanie, jeszcze inne. Były różne zagrożenia. Dziewczyny trzeba modlić się. Poleciałyśmy do kościoła świętego Jana. W ciągu dnia, no to drzwi otwarte, ale kościół wiadomo, pusty, nikogo nie ma. To wojna jest przecież. Poszliśmy aż w ostatnią nawę, to już najdalej od wejścia. I pokładliśmy się na tej podłodze, bo tam już nikt nie przyjdzie w kącie. I nie wiem, co mu mówiliśmy, czy koronkę, czy różaniec, czy coś. W każdym razie wytrzymaliśmy. Tup, 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 idą nogi. Myśmy się Sopoćko. Też co on robił po tym kościele. Tu raz prowadził rekolekcję w tym domu u nas.
Tu, w Warszawie,
tu pod Warszawą. Tu, w tamtym, w pałacyku. Niektóre siostry wyspowiadały się u niego. Ja raz w życiu też się wyspowiadałam za jakieś tam potrzeby. Także z Sopoćką zgromadzenie i poszczególne siostry miały z nim bliski kontakt.
A pytała siostra może księdza Sopoćkę o siostrę Faustynę?
Nie. Wtedy to było już tak świeże. Pamiętam, jak on tylko wymalowali ten obraz i wystawili pierwszy raz w kościele Bernardynu w Wilnie, on stał tak na podłodze, prosto na podłodze stał.
To siostra widziała?
Widziałam naturalnie. No i mówią, obraz wystawiony. No my poleciałyśmy, pamiętam we dwie. Bardzo dziwne na mnie wrażenie zrobiło, bo on był postawiony bezpośrednio na podłodze, tak bez żadnego szacunku. Po prostu na podłodze stał. lekko pochylony i trudno było nawet jakąś opinię wyrazić, dlatego że to robiło takie wrażenie. Coś mówił ten obraz, wyraźnie przemawiający, prawda? No potem go tam wystawili w ostrej bramie raz, pozwolił biskup. Także tak, my tam na co dzień przeżywaliśmy te rzeczy.
A kiedy siostra dowiedziała się o tym, że siostra Helena Majewska miała wizję, rozmawiała z Chrystusem, z Matką Bożą, widziała anioły, walczyła z szatanem?
Ja nie wiem, chyba po jej śmierci. Po jej śmierci wcześniej to była tajemnica. I ta śmierć taka była też zaskakująca. No ona kiedyś mówiła, ja tego nie słyszałam. No mówi, śmierć, to nic takiego brudnego, spada się ze stołeczka i koniec. No i tak było, ona siedziała na tym stołeczku i zmarła i spadła z tego stołeczka. Nie byłam na jej pogrzebie też. Może mnie już w Polsce nie było wtedy.
To jest niebywałe, że w tej tajemnicy rozpowszechnienia orędzia o Bożym Miłosierdziu siostry zgromadzenie ma jednak ogromny wkład.
No tak, na pewno tak. Tak bardzo dużo była u nas właśnie punkt rozprowadzania tych obrazków.
To były pierwsze obrazki.
To były pierwsze obrazki i były rozprowadzane u nas w naszym domu w Wilnie na Świętojańskiej za wiedzą zgodą biskupa Jalbrzykowskiego. Także to nic nie było na lewo. Była pani Krystyna Rudziewicz, taka starsza, młodsza pani. Ona nie była kuzynką Supoćki. W każdym razie ona bardzo blisko Supoćką pracowała. I to prowadziła i ona zmarła. I właśnie potem na jej miejsce ja zamieszkałam w tym pokoju. I w dalszym ciągu prowadziłam sprawę. Niemcy zgłaszali się. Też tak zwane agnuski, taki mały obrazek, to unosił się folię taką obszyty i tam wkładany był kawaleczek świecy z, no jak to się nazywa, ta świeca paschalna. Tak mi uciekają nazwy, nazwiska.
Siostra, ale siostra już ma ponad 90 lat?
97 przeżywam. No, tak jakiś Pan Bóg dziwne ma założenia.
Siostra Majewska zapisała: Daj Jezu, by ci wszyscy, kogokolwiek w swoim życiu poznam lub w jakikolwiek sposób się o nich dowiem, nie poszli do piekła. To było wcześniej, gdy miała 11 lat. Miała wyrzec się wszystkich przyjemności tego świata. Jak już dorosła, była dojrzałą kobietą, co czytamy w dzienniczku, Chrystus poprosił ją, aby oddała swoje życie na okup za grzechy świata. I tak się stało. Proszę księdza, czy siostra Majewska jest kandydatką na świętą, którą wyniesiemy na ołtarze?
Tego oczywiście nie wiem. Natomiast myślę, że warta jest taka systematyczna refleksja Kościoła nad jej osobą, nad jej posłannictwem, dzisiaj coraz bardziej odsłanianym, nad prawdziwością czy źródłem tych duchowych doświadczeń, o których pisze, o których wspomina. Zachęcałbym bardzo zgromadzenie do tego, aby rzeczywiście spróbowały i zapytały Kościoła, kim była ta siostra, bo być może rzeczywiście umarła w opinii świętości, tak przynajmniej mówią jej współsiostry, rzeczywiście dziś byłaby orędowniczką dla nas.
Dzienniczek siostry Heleny Majewskiej ukazał się drukiem we wrześniu 2014 roku. Naszymi gośćmi byli
siostra Anna Mroczek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów,
siostra Dominika Steć, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego,
ksiądz Michał Damazen
i siostra Irena Barwicka ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Fragmenty dzienniczka siostry Heleny Majewskiej czytała Patrycja Wiśniewska. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Thank you.